No hej, z tej strony Michalos i witam cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niepodległa Historia, w którym już za chwilę poznasz to, jak wyglądała Wielkanoc Staropolska. Jednak zanim to nastąpi, to zapraszam cię na krótką muzyczkę wstępną. Wielkanoc Staropolska. Wielkanoc poprzedza Wielki Tydzień, który w kulturze staropolskiej pełen był niezwykle bogatych obrzędów, budujących tradycje i kształtujących tożsamość mieszkańców pierwszej Rzeczpospolitej. Do najstarszych, a zachowanych do dziś zwyczajów wielkanocnych należy chodzenie po grobach. Symboliczne groby Chrystusa wznoszono w polskich kościołach od XVI wieku, a zwyczaj ten, co ciekawe, przywędrował aż z Ziemi Świętej, a popularyzował go zakon bożogrobowców. No a w XVII wieku, co ciekawe, kościoły, zwłaszcza w Warszawie, prześcigały się w pomysłach na oryginalne aranżacje. Czasem też wystawiano przy nich relikwie, którym wierni oddawali cześć. A z kolei przy grobach matrony i panny z zacniejszych domów prowadziły zbiórkę na potrzeby danej świątyni, a bractwa religijne sprawowały zaś swe msze. Groby te były nawiedzane licznie, a ich obchodzenie w wielkich miastach zaczynało się o godzinie 13, gdzieś tak, i trwało aż do północy. Przy tym obchodzili groby za dnia znamienitsi mieszczanie i rezydujący w miastach panowie, czyli szlachta, a wieczorami zaś pospólstwo i służba. No a zwyczaj ten praktykowali, co ciekawe, z różnym entuzjazmem również polscy monarchowie i ich rodziny oczywiście. Na przykład Albrecht Stanisław Radziwiłł w swym pamiętniku wspomina, że 6 kwietnia w 1635 roku przebywający w Warszawie Władysław IV Waza, mimo chorych nóg, nawiedził aż 5 grobów, a dzień później zrobiła to królewna Anna Katarzyna Konstancja. Podróżując w kolasie, odwiedziła wszystkie groby w świątyniach warszawskich, świadomie pomijając jedynie kapucynów. A z kolei Jędrzej Kitowicz w opisie obyczajów narzekał na to, że August III prawie w ogóle nie odwiedzał warszawskich grobów, ograniczając się jedynie do udziału w nabożeństwie u Augustianów. Z grobami łączy się również obyczaj, który zresztą był już znany w XVII wieku, wystawiania przy nich czyli przy grobach wart honorowych. No a co ciekawe, te straże honorowe, ci strażnicy tych wart honorowych często mieli niezwykle barwne, malownicze i egzotycznie wyglądające mundury. Straże tego typu, co ciekawe, nazywano Turkami lub Turkami Wielkanocnymi, a geneza tej dziwacznej formacji strażników wywodzona jest czasem od zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. A co jeszcze ciekawsze jest to, że straże Turków Wielkanocnych do dziś czasem można spotkać w południowo-wschodniej Małopolsce, w okolicach Krosna, Rzeszowa, Przemyśla czy Stalowej Woli. A straże te nie tylko pełniły wartę nad grobami, ale też uczestniczyły w procesjach rezurekcyjnych, które w czasach staropolskich odbywały się w miastach już w Wielką Sobotę wieczorem lub o północy, a na wsiach zaś w Wielką Niedzielę o świcie. A dopiero w XX wieku ustaliła się tradycja odprawiania rezurekcji o świcie w Wielkanoc. A co ciekawe, w procesjach rezurekcyjnych w stolicy uczestniczyli także monarchowie z całym swoim dworem. Baldachim nieśli wówczas senatorowie lub urzędnicy dworscy, a wszystkie te procesje łączyła tradycja oczywiście hucznych wystrzałów, które w obecności monarchy wykonywała artyleria koronna. A na dworach magnackich nie brakowało zaś wystrzałów armatnich czy moździerzowych. No ale jednak nie wszędzie było tak kolorowo, no bo bywało wszakże w ubogich wiejskich parafiach straż taką tworzyły zaopatrzona w broń palną służba czy wręcz parobkowie, a ci nieobyci z bronią ludzie często strzelali bez porządku i bez komendy. Nieraz porządnie oczywiście strasząc zaskoczonych wiernych. Stąd właśnie, co ciekawe, wzięło się cytowane przez Kitowicza określenie wyszydzające strzelców, które brzmi tak, uwaga, cytuję: strzelają jak na rezurekcję. Po rezurekcji przychodził czas na uroczyste wielkanocne śniadanie. Najpierw jednak w niektórych regionach Polski odbywał się swoisty wyścig furmanek i zaprzęgów konnych wracających do domu możliwie jak najszybciej. No a ciekawe jest to, że powszechnie uważano zaś, że w tak uroczysty dzień nie godzi się jeść innego pokarmu, jak tylko pobłogosławiony przez kapłana, czyli święconka inaczej. A panował też pogląd, że po okresie ścisłego postu nadmierne ucztowanie może okazać się niezdrowe i jest w tym trochę racji. A modlitwa, błogosławieństwo kapłańskie i woda święcona miały więc przynajmniej podobno częściowo chronić biesiadników przed zgubnymi skutkami wielogodzinnej polskiej uczty. I dlatego też potrawy na wystawne uczty przygotowywano kilka dni wcześniej i zastawiano nimi stół już w Wielką Sobotę, by był gotowy zaraz po przybyciu z rezurekcji. No a zależnie od zamożności domu, liczba, no i asortyment potraw, szczególnie przygotowanych do święcenia, bywał bardzo zróżnicowany, a na stołach zamożniejszej szlachty i magnatów nie brakowało, więc wędlin, drobiu, pieczeni, w tym dziczyzny, a obficie prezentowały się wypieki, wśród których prym wiodły wielkanocne baby i baranek z ciasta. Oczywiście były tam również pisanki. Domyślacie się pewnie tego, że nie sposób było tego wszystkiego zanieść do święcenia, do kościoła. Dlatego też powszechnym zwyczajem było, że domy zamożniejszych mieszkańców parafii kapłan nawiedzał osobiście i święcił wszystkie pokarmy przygotowane na stole, no a w domach magnackich często zaś czynił to dworski kapelan. Stąd właśnie wzięła się w ogóle nazwa święcone, a tylko biedniejsi zanosili w skromnych koszyczkach pokarmy do świątyni lub wybranego we wsi domu, a dopiero w XX wieku obyczaj zrównał biednych i bogatych w zanoszeniu pokarmów do świątyni. Samo śniadanie rozpoczynało się od dzielenia jajkiem, podobnie jak w przypadku wigilijnego opłatka. Zwyczaj ten nakazywał się dzielić ze wszystkimi, no i przez to, czy dzięki temu nawet, najwięksi panowie nie pomijali w tym geście służby, a z kolei w południowych regionach Polski obowiązkowo spożywano jeszcze laskę surowego chrzanu, co miało przez cały rok chronić przed bólem brzucha, zębów, kaszlem i katarem oraz stanowić dodatkowe wyrzeczenie przed czekającą wszystkich ucztą. Wielkanoc staropolska była świętem rodzinnym. Spędzano ją w domach na wielogodzinnych ucztach, a tak lubiane przez szlachtę wizyty odkładano na następny dzień. No cóż, widzicie, imprezka musiała sobie trochę poczekać. czekać, bo święta Wielkiej Nocy były ważniejsze od tej imprezki. Chodzi mi tutaj oczywiście o szlacheckie, dużo pojemnościowo-alkoholowe balangi. No dobra, to by było już na tyle w temacie Wielkanocy Staropolskiej. Nawet głos mi już wysiada. Dzięki bardzo, że oglądałeś, że zostałeś do samego końca. A na ten moment żegnam się z tobą i zapraszam cię na następne odcinki. No to cześć, pa! Wesołych świąt!